wiele Bóg uczynił w ogóle w naszym życiu, jak wiele cudów doświadczyliśmy. I to, że żyje Elianka, to też wiemy, że to jest cud. A ja chciałam powiedzieć o czymś, co się wydarzyło niedawno. Jakiś czas temu właśnie byliśmy w domu razem, ja i dzieci. W każdym razie przewijałam Eliankę, Daniel zawsze mi tam towarzyszy, więc przybiegł do mnie, położył się obok na łóżko, bawił się samochodzikiem. Ja robiłam swoje i to tak wyglądało wszystko w porządku, było miło, dużo śmiechu, a raptem on się jakoś zachwiał i z tego łóżka spadł. Tak nieszczęśliwie, że tą ręką uderzył mocno w stolik taki nocny, który stoi przy łóżku. On jest taki bardzo masywny, ten stolik. I on z całej siły w to uderzył, no spadł, zaczął płakać. Myślałam, że po prostu no, się uderzył, no wiedziałam, że mocno, bo generalnie on jak się uderzy, to tam nie reaguje za bardzo i może się skaleczyć i zaraz wstaje i jest wszystko w porządku, a tutaj płakał i to trwało pół godziny i godziny i w ogóle nie mogłam uspokoić, więc już wiedziałam, że coś niedobrego, ta ręka się zrobiła w ogóle taka ciepła mocno i raptownie taka spuchnięta szybko się zaczęła robić, więc wiedziałam, że już jest niedobrze i dzwoniłam do Marcina, że chyba trzeba będzie do szpitala z nim pojechać, bo boję się, że to jest kość, bo on się w ogóle nie uspokaja, że jest złamana kość. No i w każdym razie, no na początku wiadomo, to emocje są, dopiero później no, ta myśl przyszła do mnie, że przecież mam Boga. I trzeba się jakby zacząć modlić, więc powiedziałam do Danielka, że chodź, będziemy się modlić, wierzę, że Pan Jezus może ci uzdrowić rączkę. Powiedział, że tak. Więc włożyłam rękę na jego rączkę i się zaczęłam modlić. I wołać do Boga, żeby ta rączka się zagoiła, żeby nie było śladu, żeby to wszystko ustąpiło, on cały czas płakał. Ale w pewnym momencie jakoś tak się uspokoił, a ja usłyszałam głos, który do mnie mówi, że Bóg do mnie powiedział tak, ta sytuacja nie jest dla twoich zmartwień, ale dla mojej chwały i nie będzie śladu po złamaniu kości. Więc się zaczęłam dziękować Bogu, a Daniel mi zaraz powiedział, że już mniej boli. No już może był w drodze, więc tak czy inaczej do tego szpitala pojechaliśmy. Tam faktycznie ta ręka jeszcze była mocno spuchnięta i taka jeszcze obolała, ale on już w drodze powiedział, że nie potrzebuje jechać do szpitala, bo już tak nie boli. Tam dojechaliśmy, prześwietlenie wykazało, że nie ma nic, i tylko no, zostały te jakieś takie zewnętrzne objawy, więc lekarz mówi, że w zasadzie nic nie trzeba robić, można tam sobie posmarować alfacetem i nie wie, czy trzeba ją usztywniać, bo tak naprawdę z chwili na chwilę on coraz bardziej tą ręką zaczął poruszać i tak się uspokajać, a nie zdążyliśmy jeszcze podać środków przeciwbólowych ani nic, żeby zaczęło działać, więc po prostu to zaczęło odchodzić i z dnia na dzień było coraz lepiej. Ta rączka go bolała, nie powiem, że wszystko całkowicie minęło, ale najważniejsze było to, że właśnie Bóg sprawił, że ta kość jest cała, a wyglądało, było Chwała pewne, Bogu. Że nie. Tak to wyglądało. Jestem Bogu wdzięczna naprawdę, bo od razu sobie wyobraziłam wszystkie konsekwencje, a tu jak widać, on nawet macha rączką i pokazuje, jak Bóg zrobi. To jest właśnie ta rączka, którą on macha. Więc chwała Bogu. Bóg wysłuchał i to natychmiast i ten cud się zdarzył. Jestem Bogu bardzo wdzięczna, że nie ma żadnych konsekwencji i tak jak Bóg powiedział, tak się dokładnie stało i to bardzo szybko. Chwała niech będzie Bogu.
Chwała Bogu. Cudowny Boże i Panie, Królu nasz Wszechmogący, wywyższamy Ciebie. Błogosławimy Twoje wielkie i święte imię. Panie, jak to cudownie dotykać się Twoich możliwości i Ciebie prosić, a Ty wysłuchujesz nas. My wiemy, Panie, że Ty nas zawsze wysłuchujesz i dajesz nam cuda, dajesz nam wspaniałą swoją obecność. Dlatego przyjmij hołd, przyjmij cześć i przyjmij uwielbienie. Hosanna, halleluja, amen. Cudowny jest nasz Bóg. To już jest drugie doświadczenie w naszej społeczności, gdzie złamana kość jest znowu cała. Kochani, Bóg jest naprawdę cudowny i działa w taki sposób, jak to przerasta nasze wszelkie oczekiwanie. Cudowny jest nasz Pan, cudowny jest nasz Stworzyciel. Ja chciałem się z wami podzielić teraz fragmentem Słowa Bożego, które jest zapisane w pierwszym liście Jana. Pierwszy list Jana, pierwsze dwa rozdziały, to są krótkie rozdziały. Pierwszy ma 10 wierszy, drugi 29. A że musimy Słowo Boże czytać, więc przeczytamy ten fragment, abyśmy się budowali na chwałę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Strona 1324. 1324, pierwszy list Jana od pierwszego rozdziału, czytamy w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Co było od początku? co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na to, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały o słowie żywota. Żywot objawiony został, widzieliśmy i świadczymy i zwiastujemy wam ów żywot wieczny, który był u Ojca, a nam objawiony został. Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i Synem Jego, Jezusem Chrystusem. A to piszemy, aby radość nasza była pełna, a zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z Niego robimy i nie ma w nas słowa Jego. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika przy Ojcu, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. A z tego wiemy, że Go znamy, jeśli przykazania Jego zachowujemy. To mówi, znam Go, a przykazań Jego nie zachowuje, kłamco jest, prawdy w Nim nie ma. Lecz kto zachowuje słowo Jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w Nim jesteśmy. To mówi, że w Nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak On postępował. Umiłowani, nie podaję wam nowego przykazania, przykazanie dawne, które mieliście od początku, a tym przykazaniem dawnym jest to słowo, które słyszeliście. A jednak nowe przykazanie podaję wam, to, które jest prawdziwe w Nim i w was, gdyż ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci. To mówi, że jest w światłości, a brata swojego nienawidzi, w ciemności jest nadal. Kto miłuje brata swego, w światłości mieszka i nie ma w nim zgorszenia. Kto zaś nienawidzi brata swego, jest w ciemności chodzi i nie wie, dokąd idzie, gdyż ciemność zaślepiła jego oczy. Piszę wam, dzieci, gdyż odpuszczone są wam grzechy dla imienia Jego. Piszę wam, ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Piszę wam, młodzieńcy, gdyż zwyciężyliście złego. Napisałem wam, dzieci, gdyż znacie Ojca. Napisałem wam, ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Napisałem wam, młodzieńcy, gdyż jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w was i zwyciężyliście złego. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca, bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu, pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Dzieci, ostatnia to już godzina. Słyszeliście, że ma przyjść antychryst. Lecz oto już teraz wielu antychrystów powstało. Stąd poznajemy, że to już ostatnia godzina. Wyszli spośród nas, lecz nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, byliby pozostali z nami. Lecz miało się okazać, że nie wszyscy są z nas. A wy macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko. Nie pisałem wam nie dlatego, że nie znacie prawdy, ale dlatego, że ją znacie, że żadne kłamstwo nie wywodzi się z prawdy. Któż jest kłamcą, jeżeli nie ten, który przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, kto podaje w wątpliwość Ojca i Syna. Każdy, kto podaje w wątpliwość Syna, nie ma i Ojca. Kto wyznaje Syna, ma i Ojca. To, co słyszeliście od początku, niech pozostanie w was. Jeżeli pozostanie w was to, co od początku słyszeliście, i wy pozostaniecie w Synu i w Ojcu, a obietnica, którą sam nam dał, to żywot wieczny. To wam napisałem o tych, którzy was zwodzą, ale to namaszczenie, które od Niego otrzymaliście, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył. Lecz jak namaszczenie Jego poucza was o wszystkim, jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem, i jak was nauczyło, tak w Nim trwajcie. A teraz, dzieci, trwajcie w Nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed Nim, nie zostali zawstydzeni przy przyjściu Jego. Jeżeli wiecie, że jest sprawiedliwy, wiedzcie też, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, z Niego się narodził. Kto postępuje sprawiedliwie, z Niego się narodził. Kochani, jest to naprawdę ważne, abyśmy w życiu naszym byli ludźmi, którzy przywiązują wagę do tego, co Słowo Boże mówi. przywiązują wagę do każdej rzeczy, którą Pan wypowiada do ludu swojego. Jest to najbardziej ważne w naszym życiu. Chcę rozważyć trzy takie ważne zagadnienia. Pierwsze z nich, dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika przy Ojcu, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Wiecie, ja sobie przypominam nieraz, jak uczestniczyłem w jakichś uroczystościach w kościele katolickim. Ja z kościoła katolickiego nie pochodzę, z protestanckiej rodziny jestem, ale powiem tak, zawsze słyszałem ten fragmencik taki i to mi tak bardzo wpadło do głowy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, nie tylko za nasze i za grzechy całego świata. Często to się tam tak powtarza i za grzechy całego świata. Kochani, jest to niezwykle ważne, abyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że Jezus Chrystus omył nas od wszelkich naszych grzechów. Mamy to przypominać, cały czas przypominać i w zasadzie przez komunię przypominamy to na każdym niedzielnym nabożeństwie, prawda? Więc raz w tygodniu, co najmniej raz w tygodniu przypominamy o tym, że Jezus Chrystus przebaczył nam wszystkie nasze grzechy i nie możemy o tym zapominać. Wiecie dlaczego? Bo jeżeli mówimy, że nie grzeszymy, to co Słowo Boże mówi? To kłamce z Boga robimy, bo Bóg powiedział, wszyscy zgrzeszyli i nie dostaje im chwały Bożej, prawda? Ale jest zbawienie darem z łaski w Jezusie Chrystusie, Panem naszym. Pierwszy Jana, pierwszy rozdział czytaliśmy, jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli twierdzimy, że nie ma w nas żadnego grzechu, to sami siebie oszukujemy, nie ma w nas prawdy. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamce z niego robimy i nie ma w nas słowa. Musimy zawsze zdawać sobie sprawę z tego, że żyjąc na tym świecie, chociażby przechodząc przez ten świat, to tak, jakbyśmy porównali, że idziemy sobie przez błoto. I kiedy przeszedłem przez błoto, jestem absolutnie czysty. Absolutnie. Nie ma na mnie żadnej nieczystości, prawda? Pierwsza rzecz, to co doznaje największego uszczerbku w naszym wyglądzie, buty. Kiedyś ludzie na boso chodzili, to nogi. A teraz buty są brudne. I pierwsza rzecz, jaką do urzędu chcesz wejść, musisz najpierw jakoś wyczyścić te buty, doprowadzić je do odpowiedniego stanu. Przychodzisz przed oblicze Boga Wszechmogącego. I co? Masz wyczyścić buty? Kochani, jest to właśnie inna sytuacja, zupełnie inna sytuacja. Bo do urzędu, kiedy idziesz, do urzędnika, kiedy idziesz, do króla, namiestnika, czy kogokolwiek idziesz, musisz mieć już czyste buty. Natomiast jak przychodzisz do Jezusa Chrystusa, jaki przychodzisz? Brudny. I to jest ta różnica. Przychodzisz do króla, do władcy całego wszechświata, przychodzisz do Jezusa Chrystusa, Jego Syna i przychodzisz brudny. Dlaczego? Bo tylko On może omyć twoje grzechy. I musimy sobie z tego głęboko zdawać sprawę. Już w Starym Testamencie, w księdze proroka Izajasza, w 50 rozdziale jest powiedziane tak. Lecz wszechmogący Pan pomaga mi. Dlatego nie zostałem zhańbiony, dlatego uczyniłem moją twarz twardą jak krzemień. Wiedziałem bowiem, że nie będę zawstydzony. Bliski jest ten, który mi przyzna słuszność. Więc kto ośmieli się spierać się ze mną? Wstańmy razem do rozprawy. Kto chce się ze mną prawować? Niech zbliży się do mnie. Oto wszechmocny Pan pomaga mi. Kto mnie potępi? Widzimy, na czym to polega? Potępić nas mogą ludzie za wszystkie złe czyny, za wszystkie niewłaściwe postępki, których w życiu naszym się dopuszczamy. A jedyny Pan i Bóg Wszechmogący nie potępia nas, tylko nas oczyszcza. Jawną grzesznicę, kiedy przyprowadzono do Jezusa Chrystusa, co się stało? Chcieli ją potępić. Jezus Chrystus, wiemy, co zrobić, co zrobił, i później na koniec się pyta, nikt cię nie potępił? Nie, Panie. To i ja ciebie nie potępiam. Pomyślmy, jest to bardzo szczególna sytuacja, bo na tym miejscu, gdzie byli ci wszyscy ludzie, była ta kobieta, która zgrzeszyła i był Jezus Chrystus, jeden, jedyny człowiek był, który mógł rzucić na nią kamień. Wiecie, który to człowiek? Jezus Chrystus. Ale właśnie ten, który mógł ją potępić, bo był bez grzechu, właśnie on jej nie potępia. Dlatego jest dla nas nadzieja w tym życiu. Jak tylko uczynimy coś nie tak, niewłaściwie się zachowamy, mamy się właściwie zachowywać. Mamy dobrze ze sobą współdziałać, z tymi wszystkimi ludźmi, którzy są dookoła nas. Ale jeśli zdarzy nam się niewłaściwe postępowanie, to co musimy zrobić? Musimy przyjść, tak jak tamtą kobietę przyprowadzono, my sami musimy przyjść, aby doznać oczyszczenia przez krew naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kto nas potępi? Jezus Chrystus. Właśnie o tym jest powiedziane w Rzymian w 8 rozdziale 33-34 werset. Jest ciekawe słowo, apostoł Paweł pisze tutaj do zboru w Rzymie. Któż będzie oskarżał wybranych Boga? Czy Bóg? Ten, który właśnie usprawiedliwia? Kto może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus? Ten, który za nas umarł, co więcej, zmartwychwstał, zasiada po prawicy Ojca i wstawia się za nami. Widzimy? Jeśli Bóg za nami, kto przeciwko nas? Jeśli Bóg za nami, On, który może nas potępić, bójcie się tego, który może i duszę, i ciało pogrążyć w ogniu piekielnym. Bójcie się tego. Czyli Boga Wszechmogącego. Ale kto nas potępi, jeżeli my wyznamy grzech? Potępi nas Pan, jeśli nie wyznamy grzechu. W Hebrajczyku w 7 rozdziale 25 wersecie jest powiedziane tak. Dlatego też może zbawiać wszystkich, którzy kiedykolwiek żyć będą, byleby tylko zechcieli zbliżyć się do Boga przez Niego, czyli przez Jezusa Chrystusa. On bowiem żyje po to, aby wstawiać się za nami. On żyje po to, aby wstawiać się za nami. A więc mamy orędownika przy Ojcu. Przy Bogu Ojcu siedzi Jego Syn i oręduje. Wiecie, co to znaczy oręduje? Wstawia się, przebacz mu, za ten grzech ja też umarłem, za jego grzech ja też umarłem, przebacz mu, ze względu na mnie, twojego syna, którego kochasz, przebacz jemu. Dlaczego? Bo on wyznaje moje imię. Widzimy, jaka to jest ważna nadzieja dla naszego życia. W Ewangelii Jana w 14 rozdziale, w 15 wersecie jest powiedziane, jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Ja prosić będę Ojca i da wam innego pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Widzimy, jak to jest? Jeżeli chcemy przestrzegać przykazania Jezusa Chrystusa, chcemy przestrzegać przykazania Boże, to Bóg daje nam taką możliwość. Ducha Świętego swojego nam daje. Bez Ducha Świętego nie jesteś w stanie uczynić zbyt wiele dla Boga. Nie jesteś w stanie. Potrzebujesz siły, potrzebujesz mocy. Możesz to na przykładzie swojego życia sprawdzić. Jak normalnie funkcjonujesz, możesz wiele rzeczy zrobić. Ale jak zachorujesz, co możesz zrobić? Jeszcze trzeba, żeby ktoś inny przy tobie zrobił. Nie możesz się ruszyć, nie możesz zadziałać, nie możesz pracować, nic nie możesz, nawet do pracy nie możesz pójść i bierzesz zwolnienie. Dlatego potrzebujemy mocy. Co możesz zrobić dla Boga bez mocy? Bez siły. A Duch Święty jest tą siłą, która daje ci możliwość wykonywania dzieła Bożego. Duch Święty, dary Ducha Świętego to są narzędzia do wykonywania Bożej pracy. A więc zobaczmy, jak jesteśmy uzależnieni od Boga naszego Wszechmogącego. Kolosan 1,20 mówi, i żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim, dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. Widzimy, jak jesteśmy uzależnieni? I musi nas zbawić, i musi nas wyratować, i cały czas musi nas oczyszczać, i dać nam jeszcze siłę Ducha Świętego, i jeszcze nas przygotowywać, i jeszcze nas ćwiczyć, i musi jeszcze dać nam chęć i wykonanie. No to co Bóg w ogóle z nas ma? Jak musi nam dać chęć? Mnie się nie chce. Nie chce mi się Bogu służyć. To jest takie uciążliwe. Takie, wiecie, takie niewygodne. I ludzie palcami wytykają i różne rzeczy się dzieją. Jak zaśpiewamy taką jakąś zwykłą piosenkę, to ludzie się cieszą, klaszczą, tańczą. Jak zaśpiewamy taką tu od nas, to nie. To nie takie piosenki. Zazwyczaj słyszę, jedzie samochód. Ale bardziej od silnika słyszę bębny. Zdecydowanie bardziej słyszę bębny. Du-du-du-du-du, du-du-du-du-du, du-du-du-du-du. A silnik gdzieś tam w tle tylko poburkuje lekko. Muzyka. Ludzie są naprawdę muzykalni. Bardzo muzykalni. Ale wiecie co? Ja kiedyś stałem na parkingu, szybę miałem otwartą i włączyłem taką piękną pieśń na chwałę Bożą. Wiecie, ludzie przechodzili i tak oglądali się, jeszcze szli tak i szli, jeszcze się oglądali. Co ty tak głośno taką muzykę włączył? Co on tak głośno tą muzykę włączył? Widziałem, byli niezadowoleni, że im przeszkadzam w spacerze. Jakby mogliby, zgłosili to do straży miejskiej. Kochani, my musimy się nauczyć żyć po Bożemu. To znaczy i chcenie, i wykonanie, i wszystko, i co Bóg z nas ma. I Słowo Boże nam mówi bardzo wyraźnie, czego Bóg od nas oczekuje. Synu mój, oddaj mi serce swoje. I to jest jedyne, co Bogu możemy dać. Wiecie o tym? To jest jedyne, co Bogu możemy dać. Wpuszczamy Go do serca i On zaczyna rządzić w naszym życiu. I to jest jedyne, co możemy zrobić. Jeśli chcemy być Bożymi ludźmi, to czerpiemy jak ze źródła od Boga wszystko. Przebaczenie, wyznajemy grzechy, sprawiedliwość i uświęcenie. I oczekujemy powtórnego Jego przyjścia i On nas uświęca. Nawet daje chęć do śpiewania, daje nam chęć do słuchania słowa, daje nam chęć do modlitwy i daje nam siłę do tego, żebyśmy Jego pracę mogli wykonywać. I wszystko nam daje. I oczekuje, że będziemy Mu oddani. A ludzie nie zawsze to rozumieją. Dlatego w Ewangelii Jana 11, rozdział 51, 52 wersety mówią tak. Nie powiedział jednak tego sam od siebie, to arcykapłan, ale będąc najwyższym kapłanem w owym roku mimo woli, wygłosił proroctwo, zgodnie z którym Jezus miał umrzeć za naród. I więcej, nie tylko za naród, lecz i po to, aby wszystkie rozproszone dzieci Boże znów zgromadzić w jedno. Widzimy? Jezus Chrystus umarł za grzechy i po to, żeby wszystkie dzieci rozproszone gdzieś po świecie zgromadzić w jedno. Widzimy, o co chodzi? Żeby ludzie na ziemi byli zbawieni od swoich grzechów i byli jedno. To jest podstawa Chrystusowego działania wśród ludzi na ziemi. Więc jeżeli jesteśmy zbawieni, to w następnej kolejności w życiu społeczności ludu Bożego musi być jedność. Jeśli się rozdwajamy, jeśli się rozdzielamy na jakieś grupki, jeśli się rozdzielamy na pojedyncze osoby, to jest coś, co czyni w społeczności diabeł. Wiedzmy o tym. I jego działania muszą być zgromione. Nie działania ludzi mają być zgromione. Działania diabła i demonów muszą być zgromione. A po to, żeby to nastąpiło, to co trzeba? Wygonić demony. I dlatego, kochani, Słowo Boże wyraźnie mówi, że jak Jezus Chrystus miał swoich uczniów na samym początku, to od razu ich wysłał. Od razu ich wysłał, po dwóch. Najpierw mniejszą grupkę wysłał, później 72 po dwóch wysłał i co powiedział? Idźcie. Idźcie, zwiastujcie, uzdrawiajcie, wyganiajcie demony. Nie można działać, jeśli demony przeszkadzają w działaniu Bożego Słowa i Bożego Królestwa. Królestwo to jest panowanie Jezusa Chrystusa, Boga Wszechmogącego. Jeżeli to królestwo ma być działające, królestwo autentyczne, to musi być co? Musi być odsunięcie od działania wroga dusz ludzkich. Wtedy dopiero można dzieło Boże wprowadzać. Jeżeli te rzeczy się dzieją, jeżeli demony są wyganiane, Jezus Chrystus powiedział, jeśli ludzie są uzdrawieni, jeśli głusi słyszą, a ślepi widzą, a ci, którzy nie mówili, zaczynają mówić, to co to oznacza? Że Królestwo Boże do was się przybliżyło. Tak powiedział Jezus. Królestwo Boże do was się przybliżyło. A jeśli Królestwo Boże do nas się przybliżyło, to znaczy zasady Królestwa są stosowane. I my musimy tego właśnie się nauczyć. Zaczyna się wszystko od przebaczenia grzechów. A później zaczyna się od jedności. A więc zacznijmy działać w tym kierunku, aby była jedność. I wiecie, żeby była jedność, to musimy tak. Myślę, że tak. Zaczniemy od tego, że zorganizujemy jakąś konferencję taką, wiecie, i może inaczej powiem. Członkowskie zwołamy. Członkowskie. Wszyscy członkowie zboru na członkowskie spotkanie i będziemy mieli taką umowę podpiszemy, wiecie, taką będziemy mieli umowę. I tam spiszemy punkty, które musimy zrealizować, żebyśmy byli jedno, wiecie, i każdy z nas podpisze i będziemy mieli 100% jedność. Prawda? Dobre działanie, dobre działanie. Czy tak jedność przychodzi? Kiedy Słowo Boże mówi, krzyczą, wołają pokój i bezpieczeństwo, wtedy jest pokój i bezpieczeństwo, wspaniałe, umowy, unie, najprzeróżniejsze, prawda? I tak ludzie tacy są jedno wtedy, jedno tacy są, takie unii żyją, tak? Kiedy krzyczą pokój i bezpieczeństwo, wtedy co przyjdzie na nich? Nagła zagłada. Jak jedność przychodzi? Przez Ducha Świętego. I nie ma innej drogi. Nie ma innej możliwości. Więc jeśli chcemy zbudować jedność, jeśli chcemy zbudować miłość, to przychodzi przez Ducha Świętego. Im szerzej otworzysz twoje serce, synu mój, oddaj mi serce swoje, tym szerzej Duch Święty wejdzie do twojego wnętrza i zacznie wprowadzać zasady Bożego Królestwa. Zacznie wprowadzać zasady prawdziwej miłości. To jest dzieło Ducha Świętego. Ale Duch Święty działa tylko tam, gdzie mu na to pozwalają. Jeśli nie pozwolisz działać Duchowi Świętemu, to w życiu twoim nie będzie żadnego dzieła. Musisz pozwolić, aby działał. Musisz się otworzyć. Tak jak się otworzyłeś na krew Jezusa Chrystusa, aby omyła cię od wszelkich grzechów. Teraz musisz iść do jedności. Poprzez działanie tej samej krwi Jezusa Chrystusa. Poprzez działanie tego samego Ducha Świętego. Jak mogłeś zrozumieć to, że krew Jezusa Chrystusa omywa ciebie od wszelkiego grzechu? A ja poślę Ducha Świętego, a Duch Święty przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Na pierwszym miejscu o grzechu. Nie zrozumiesz, że jesteś grzesznikiem. Kochani, ja przypominam sobie taką sytuację, kiedy jeszcze byłem nastolatkiem, pojechałem na obóz młodzieżowy do Ostródy i przypominam sobie takie spotkanie, tam namiotowe to było spotkanie i dużo ludzi młodych przyszło na to spotkanie spoza obozu, też ze wsi pobliskiej koło Ostródy i z Ostródy przyjechało trochę ludzi. I wiecie, nie miałem jeszcze doświadczenia, jak to wszystko działa, jak to funkcjonuje, ale wiecie, zauważyłem taką dziwną sytuację. Była ewangelizacja, było nawoływanie i nauczanie Słowa Bożego, że trzeba wyznać grzechy swoje. No i tam dużo młodych ludzi wyszło do przodu i przyjmowało Jezusa Chrystusa. I wiecie, ja później byłem w grupie takiej, która na obozie pilnowała wszystkiego w nocy. Miałem dyżur akurat i wiecie, po tym spotkaniu wszyscy się rozeszli i w środku nocy, gdzieś druga, trzecia w nocy, przychodzi jakiś kilku chłopaków, takich, nie wiem, co oni sobą reprezentowali, w każdym bądź razie mówili, że narkotyki biorą. I wiecie, tak rozmawialiśmy z nimi, a oni po prostu klękają na kolana i płaczą, no straszliwie płaczą. I jeden z nich mówi, ja tyle nagrzeszyłem, że życie sobie odbiorę, bo przecież to nie ma sensu dalej żyć, przecież ja takim grzesznikiem jestem strasznym. Myślę, ludzie kochani, jak człowiek przecież grzechy swoje ma, poznanie grzechów swoich, no to pokutuje, przyjmuje Jezusa Chrystusa, a on chce sobie życie odebrać, jakaś anomalia, coś nie rozumie, nie wiem, co mam mu powiedzieć. I zacząłem się w duchu modlić, myślę, że zaraz pójdzie gdzieś tam za róg, nóż sobie wsadzi i po wszystkim, przecież to ci ludzie do wszystkiego są zdolni. Oni jeszcze w taki trochę szalony sposób się zachowywali. Myślę, co tu powiedzieć? Zacząłem się modlić, a Bóg mówi, powiedz mu, że przebaczę mu wszystkie grzechy. Ja mówię, wiesz co? Słyszę taki głos wewnętrzny, który mi mówi, że to głos od Boga, i że mam ci przekazać, że Bóg przebacza ci wszystkie grzechy twoje. On się położył. Zaczął przytulać moje stopy. I tak twarzą się przytulał do moich stop. I on mówi, co ty robisz? Co ty robisz? No dzięki ci, dzięki ci. Dzięki ci, że mi taką informację przekazał. Ja mówię, ty Bogu dziękuj, nie mi. Czemu ty mi dziękujesz? I on z uśmiechem, z radością w pokoju odszedł. Nie wiem, co dalej z nim było, to trudno mi powiedzieć, ale w każdym bądź razie takie dziwne przeżycie. Raz tylko w życiu coś takiego przeżyłem. Człowiek doznaje wybawienia i musi mieć świadomość tego. Musi mieć głos Ducha Świętego, który powie dokładnie, co się wydarzyło? A więc nie moglibyśmy nawet wyznać naszych grzechów, gdyby nie Duch Święty. Duch Święty wszystko w naszym życiu reguluje. To jest ten, który otwierasz Pismo Święte. Panie, mówi, ja tu czytam, no nic nie mogę zrozumieć, a jak już przeszedłem tam do tych, takie księgi tam królewskie, kroniki, jak oni tam rzezie urządzali, zabijali się. taki przelew krwi. Czytać tego nie mogę. Co to jest, jakie to jest święte? Tłumaczyłem mu, tłumaczyłem. Nic z tego. Co trzeba, żeby rozumieć Pismo Święte? Dar rozumienia Pisma. A to jest jaki dar? Skąd dar? Od kogo dar? Dar Ducha Świętego. Więc widzimy, nawet Pisma Świętego nie można zrozumieć bez daru Ducha Świętego. I pierwsze, co potrzebujesz, aby czytać Słowo Boże, to jest dotknięcie Ducha Świętego. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. My przychodzimy do Pana i wyznajemy nasze występki. I to w Starym Testamencie już jest wyraźnie powiedziane. Dwa wersety przeczytamy i przejdę do następnego punktu. W Przypowieściach, w 28 rozdziale, 13 wersecie jest powiedziane, kto ukrywa występki, nie ma powodzenia. Lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. Szczęśliwy jest człowiek, który stale trwa w bojaźni Bożej. Lecz kto zatwardza serce, wpada w nieszczęście. I Psalm 32, werset 5 mówi tak. Dlatego wyznałem moje grzechy i nie ukrywałem przed Tobą mej winy. Powiedziałem sobie, wyznam Panu mą winę. A Ty wybaczyłeś mi grzechy. Widzimy? Już od początku działania Boga wśród ludzi to jest takie ważne, żebyśmy zrozumieli, że grzechy mamy wyznawać. Że krew Jezusa Chrystusa ma moc w przód, aż do końca dni ludzkich na ziemi i w tył. To jest ciekawe. Ludzie, którzy już umarli, mogą mieć przebaczone grzechy. I o tym jest powiedziane również w Słowie Bożym, ale tego zagadnienia rozszerzać nie będę. To jest w pierwszym albo drugim liście Piotra powiedziane o tym, że szedł do podziemi i zwiastował duchom, które były w więzieniu. Drugie zagadnienie, o którym chciałbym, abyśmy chwilę się zastanowili, mówi tak, bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. Tymczasem świat przemija razem ze swymi pożądliwościami. Ten zaś, kto wypełnia wolę Bożą, ostoi się na wieczność. To wszystko, co na świecie, to pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha życia. Kochani, my jesteśmy tacy duchowi ludzie, tacy wierzący, tacy oddani Bogu. I na przykład jak sobie kupimy nowy samochód, to po prostu nie ma żadnego wpływu na nasze otoczenie. My niczego nie oczekujemy od ludzi, nie czekamy, żeby wypowiedzieli swoje zdanie, prawda, bo to nie ma żadnego znaczenia. Prawda? Nikt z młodych mężczyzn nie zwraca uwagi, czy ktoś zauważył, że oni jakimś lepszym samochodem jeżdżą, czy jakimś luksusowym jeżdżą, to jakie to ma znaczenie? Czy tak? Podjeżdżasz, wum, 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 wum. Patrz, jaką brykę sobie kupiłem. Pożądliwość oczu. Czekasz, żeby ludzie zauważyli. Albo patrz, jaki stary samochód kupiłem. Wiesz, ile on kosztuje? No nie wiem. No i zaraz wiemy. Za chwilę już wiem. Kochani, Słowo Boże nam mówi bardzo wyraźnie. My się musimy tych odczuć pozbyć. Bo to wszystko prowadzi do śmierci. W Przypowieściach 27 rozdziale 20 wersecie jest powiedziane, kraina umarłych i otchłań są nienasycone. kto by nie umarł, kto by nie popadł w otchłań, to jest miejsce, tak. Nie ma sprawy, kogo byś nie wrzucił, zmieści się. Wiecie, jak ten dalej werset brzmi? Także, tak samo jak otchłań i tak samo jak kraina umarłych, oczy ludzkie nigdy się nie nasycą. Nienasycone są oczy ludzkie. I patrzysz, i patrzysz, i patrzysz, i mało, i mało, i mało. Kiedyś rozmawiałem z pewnym człowiekiem i on do mnie mówi tak: zdradziłeś kiedyś swoją żonę? Ja mówię, no nie. O, ja to już tyle razy. Ja mówię, jak mogłeś? A wiesz, najgorzej to jest pierwszy raz, później to już się chce i chce. Najtrudniej było pierwszy raz. A już później to cały czas się chce zdradzać. Widzimy, jak to działa? Oczy ludzkie są nienasycone. Dlatego, kochani, tak bardzo powtarzam wszystkim młodym, szczególnie młodym mężczyznom, i chciałbym, żeby każdy wpoił to w siebie, zasadę pierwszego spojrzenia. Wiecie, co to takiego? Idziesz ulicą i patrzysz, jaka piękna dziewczyna idzie, czy kobieta idzie. I ona ciebie minęła i ty... To jest drugie spojrzenie. Zasada pierwszego spojrzenia polega na tym, że nie możesz z zamkniętymi oczami chodzić po ulicach, bo nie jesteś akurat niewidomym. Czyli zauważysz, po prostu zauważysz i drugi raz nie patrzysz. Proste. Zasada pierwszego spojrzenia. A jaka skuteczna? Jaka skuteczna? Pożądliwość od razu ucinasz. Bo ludzie inaczej postępują. Wspominałem już o tym, jak ten budynek był budowany, rusztowanie stało. To był taki parterowy i był dobudowywany na tym. Na górze tam dwóch pracowników pracowało, a na dole też jeden tam pracował. I ulicą tutaj szła piękna kobieta i ten z dołu krzyczy do tych dwóch z góry. Andrzej, byś? Bym. Co to takiego jest? O czym mowa? Nie o pożądliwości czasem? Dużo nie trzeba mówić. Drugi raz popatrzeć. I już szatan robi swoje. Dlatego, kochani, musimy się nauczyć Bożych zasad. Z pożądliwością nie ma żartów. Jeśli Słowo Boże mówi, że oczy ludzkie nigdy się nie nasycą, tak samo jak kraina umarłych i jak otchłań, to mówi Słowo Boże. Ja tego nie wymyśliłem. Dlatego naucz się pewnych zasad, ażeby panować nad swoim wzrokiem, nad swoją mową, nad swoimi myślami, a to Słowo Boże mówi, że jest możliwe. Bo niektórzy mówią, no ale jak ja mam zapanować nad myślami moimi? Przecież to jest, nie, no weź utrzymaj. Za chwilę już widzisz, że gdzieś tam myśli poleciały. Apostoł Paweł powiedział, że jest to możliwe. Ja moje myśli ujarzmiam. Ujarzmiam. I podbijam w niewolę. Po prostu podbijam w niewolę. Muszą mnie słuchać, a nie ja mam słuchać swoich myśli. Dalej jest powiedziane w Jakuba 4, rozdziale 14-17. A skądże wy wiecie, co może was spotkać jutro? Czymże jest wasze życie? Jesteście niczym lekki podmuch wiatru, który pojawia się i za chwilę znika. Powinniście mówić raczej tak. Jeżeli Pan zechce i pozostawi nas przy życiu, to zrobimy to lub owo. Tymczasem wy przechwalacie się w swej chełpliwości, co należy uznać za karygodną przewrotność. Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Jesteśmy nauczeni Słowa Bożego. I Słowo Boże nam dobrze mówi, dobrze wskazuje. Jeżeli Pismo Święte nam mówi, że mamy panować w naszym życiu, nad naszym językiem, nad naszym słuchem, nad naszymi oczami, nad naszymi myślami, to mamy panować. To po prostu mamy panować. Słowo Boże mówi, że nie jak masz możliwość dobrze czynić, to czyń. Jak nie masz możliwości, no to już trudno. Tylko jest powiedziane, jak wiesz, jeśli wiesz, jak dobrze czynić i nie czynisz, masz grzech. Wiesz, jak dobrze czynić? Po dzisiejszym nabożeństwie będzie problem. Bo już będziesz wiedział. A jak nie będziesz czynić, to będziesz grzeszyć. I po co ja na to nabożeństwo przyszedłem? Komu wiele powierzono, od tego będzie się wiele wymagać. Macie problem. A jeszcze gorsze, że możecie to kazanie jeszcze raz posłuchać, wejść na stronę www.wjezusie.pl i możecie tam jeszcze raz odsłuchać to samo. I możecie na nowo i na nowo i na nowo. Możecie powiedzieć, ja już mam dosyć tego. Ciągle tylko co mam robić, co mam robić, co mam robić. No to połóż się, nic nie rób. No nic nie rób, no co? Mogę nic nie robić? No pewnie, że mogę. A chcę wejść do królestwa? No to nie mogę nic nie robić. Słowo Boże mówi, życie dla Boga to jest walka. To jest walka. I jeśli nie walczysz, to przegrywasz. Wyobraź sobie ring bokserski. Wychodzi dwóch zawodników. Jeden nie chce walczyć. A drugi go okłada. Wyobraź sobie, wyszedł demon i wyszedłeś ty. I ty nie chcesz walczyć. Wykończy cię. Zdepcze ciebie. Masz walczyć. Masz walczyć, przeciwstawiać się, opór stawiać i jeszcze zwyciężać, atakować. Wiesz, na czym polega atakowanie demona? Ono polega na wyganianiu demona. A żeby go wygonić, to nie jest tak, że mówisz, no może byś, panie demonie, może byś tak wyszedł? Nie! No może byś wyszedł? Nie! Już nie jeden raz wyganialiśmy demony i słyszeliśmy, co mówiły. Nie wyjdę, nie wyjdę, nie wyjdę, nie wyjdę, nie wyjdę. No ja cię proszę. No bardzo cię proszę. Jeśli nie masz odwagi, jeśli nie masz pewności, jeśli nie zdajesz sobie sprawy z autorytetu, który otrzymałeś w Bogu Wszechmogącym, to nic mu nie zrobisz. Żadnej krzywdy jemu nie zrobisz. On tobie zrobi krzywdę. Bo zaczniesz się bać. I następnym razem nie będziesz się brał nawet za wyganianie. Bo się będziesz bał, że nie wyjdzie. A demon ma taką możliwość nie wyjść? Nie. Absolutnie. Kto zwyciężył? Jezus Chrystus czy demon? Jezus Chrystus czy szatan? No ale diabeł przecież jest wielki. Większy jest ten, który jest w nas. Kto jest w nas? Jezus Chrystus. Niż ten, który jest na świecie, czyli diabeł, szatan. Większy jest. To jeżeli ktoś jest większy, to jest mocniejszy, jest bardziej aktywny, jest zwycięski. I to Jezus Chrystus pokonał szatana, a nie szatan pokonał Jezusa Chrystusa. Jeżeli ustępujesz przed demonem, to znaczy nie wierzysz, że Jezus Chrystus go zwyciężył. Jezus Chrystus mówi, jak Boga kocham, zwyciężyłem szatana. Ty mówisz, nie wierzę ci. Nie wierzę ci. Czy Jezus Chrystus musi ci to udowadniać? Nie. Dlatego stań w mocy Bożej. Przeciwstawiaj się. I będziesz zwycięski. I trzecie zagadnienie, które krótko też jeszcze chciałbym poruszyć. Trwajcie przy Nim właśnie teraz, dzieci drogie, abyśmy mogli z całą ufnością oczekiwać Jego ukazania się i nie doznać zawstydzenia w dzień Jego przyjścia. I to jest niezwykle ważne. Żebyśmy tak w życiu naszym postępowali, żebyśmy się nie bali powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Żebyśmy oczekiwali, przyjdź Panie Jezu, Maranata, przyjdź Panie Jezu, przyjdź, przyjdź, Panie, przyjdź teraz, tutaj przyjdź. Wiesz, co ci diabeł w tym momencie powie? Do ciebie, do takiego grzesznika, brudasa? Ty wiesz, co on ci zrobi, jak przyjdzie? W moje łapy cię odda. A ja już będę wiedział, co z tobą zrobić. I wpadasz w strach. I wpadasz w panikę. I zaczynasz się bać powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Chyba, że w ogóle o niczym nie myślisz, jesteś taki prosty człowiek i co tam, wszystko jedno, przyjdź Panie Jezu, wszystko w porządku. Przychodzi Jezus Chrystus, oleju nie ma. Oleju, w głowie nie ma oleju. Ojejku, coż to będzie, coż to będzie, coż to będzie. Grzechów tyle, nie wyznałem, Jezus przychodzi. Co tu robić? Co robić? Co robić? My musimy być ludźmi przygotowanymi, zdecydowanymi na działanie, wyganiającymi demony, kładącymi ręce na ludzi chorych, a oni oczywiście nieuzdrowieni będą i my kładziemy dalej, oni są dalej nieuzdrowieni i kładziemy na tysiące ludzi, kładziemy, nikt nie jest uzdrowiony. Myślicie, że to inaczej jest? Jak się zaczyna tak służyć Bogu? Dokładnie tak jest. Ale zacznie się dziać dopiero kiedy nie zrezygnujesz i będziesz zdecydowanie dalej to robił. Wiecie, ja kiedyś powiedziałem do swojej żony, wiesz Lidzia, prorokuję, prorokuję i zawsze jest odwrotnie. Już więcej nie będę prorokował. Parę lat tak było. I ja cały czas mówiłem, nie będę, a później jakoś coś mi się stało, nie wiem, coś mnie tam podkusiło i znowu zaprorokowałem. I znowu nic nie wyszło z tego. Aż wreszcie przyszedł Duch Święty, wypełnił. I ja teraz przychodzę, nie będę prorokował. Duch Święty mówi, ty jesteś moim sługą. I to ja zdecyduję, czy ty będziesz prorokował, czy nie. Nie będę prorokował. Panie, jestem zmęczony dzisiaj. Będziesz prorokował. No dobrze, Panie, będę prorokował. I co? I się zaczęło wypełniać. I się zaczęło wypełniać. I człowiek wszedł w służbę. Po prostu w służbę wszedł. Dlaczego? Dlatego, że Bóg daje swoje talenty tylko tym, którzy są wytrwali, zdecydowani, którzy mocno stoją na gruncie Jezusa Chrystusa i są pewni tego, co mówią. Dlatego musimy być ludźmi, którzy wchodzą w takie właśnie Boże działanie. Wchodzą w Boże działanie. Czekamy na powtórne przyjście Chrystusa, bo to jest dla nas z jednej strony wybawienie, a z drugiej strony jest to taka wspaniała pewność. Będziemy królować z Chrystusem. Będziemy królować z Chrystusem. Kochani, będziemy królować z Chrystusem. Ja się wybieram na królowanie. Ja będę rządził miastami, które Bóg postawi, abym rządził nimi. Halleluja, chwała Ci, Panie. Przychodzę do Pana, Pan mówi, no masz jedno miasto. No, chwała Ci, Boże, chociaż jedno. Ale jest. Milion mieszkańców. No tam będzie tyle w niebie, że nie wiem, ile tam w tych miastach. Ale kochani, jest to rzeczywiście wytrwałość w działaniu. wytrwałość popłaca. Bo my mamy być ludźmi naprawdę wytrwałymi. Zaczynamy budować Kościół. Moja teściowa to powiedziała pierwszą taką od razu rzecz. Wy zawsze bez pieniędzy budujecie. Zawsze budujecie bez pieniędzy. I teraz też budujemy bez pieniędzy. Powiem tak, a po co nam pieniądze? Lepiej niech nam dadzą materiały. Kochani, my mamy żyć wiarą. Albo żyjemy wiarą, albo żyjemy pieniędzmi. No to wtedy zbierajmy pieniądze i wszystko. A my zbieramy pieniądze, a ponieważ pieniędzy jest za mało, to dodajemy do tego wiary i Bóg dalej wzbudza pieniądze i dalej i wszystko zaczyna się. No ale chyba nie wybudujemy. Tak nie wiem, to jakoś tak nędznie wygląda. No właśnie, gdzie wiara? W sklepie. Wiecie, ponieważ brat to powiedział, to powiem tak, zawsze kiedy przechodzę przed koło sklepu takiego, gdzie te wszystkie takie rzeczy kupowane są, dewocjonalia, o. I wiecie, zawsze przechodzę i tam jest taki napis duży. Wszystko do chrztu. Myślę sobie, wiarę też muszą mieć, bo do chrztu jest wiara potrzebna. Muszą mieć wiarę. Idę, kupię trochę wiary. Ale powiem, w Bogu jest wiara nasza. W Bogu jest nasze zaufanie. Tylko Bóg nas prowadzi. Dlatego właśnie podjęliśmy się tego i to nie jest dzbanuszek do picia, tylko tutaj położymy do środka dzisiaj, pojedziemy zaraz tam na plac i włożymy tutaj taki nasz akt wiary. I wmurujemy to w ścianę. Wiecie? Tak zrobimy. Mamy już tutaj to pismo takie przygotowane i zaraz jedziemy. Zaraz jedziemy. Tam umówiliśmy się na 12:30, więc zaraz pojedziemy. Zaśpiewamy tylko krótko pieśń, zbierzemy dobrowolną ofiarę na budowę i jedziemy.